poranny gość Radia Doksa.
Gościem Radia Doksa jest dzisiaj dr Tomasz Pawłuszko, analityk bezpieczeństwa międzynarodowego i studiów strategicznych z Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
9 dzień maja w Rosji to dzień zwycięstwa. Co roku świat oglądał wojskowe defilady, które miały pokazać siłę rosyjskiej armii. W tym roku najpewniej Władimir Putin będzie również ten dzień zwycięstwa chciał świętować. Jakieś pojedyncze przecieki do nas już docierają, w jaki sposób to świętowanie ma się odbywać, ale przede wszystkim cel był taki, żeby do 9 maja wojna się zakończyła, Władimir Putin, żeby mógł odtrąbić sukces właśnie zwycięstwa nad Ukrainą. Tak się nie stało. Czy zatem możemy wnioskować, że dla samego Putina będzie to najsmutniejszy dzień zwycięstwa?
No to się okaże. Putin organizuje tak naprawdę ten dzień zwycięstwa od około 2008 roku. Wcześniej w Rosji raczej tego nie robiono, nawet w czasie komunizmu.
No właśnie, ten jakby same obchody Dnia Zwycięstwa właśnie zostały przywrócone właśnie przez Władimira Putina, co może świadczyć o tym, jak duże znaczenie do samej tej daty właśnie Putin przywiązuje.
Tak, to jest element takiego mitu politycznego, który Putin wprowadził w Rosji, no tego wielkoruskiego szowinizmu, nacjonalizmu, wokół tego Putin chciał budować swoje dziedzictwo polityczne, imperialne i tak dalej. Przeliczył się, próbując połknąć Ukrainę, tak naprawdę. Natomiast jak będzie wyglądać to święto dzisiaj? No oczywiście parada będzie, będą przemówienia. Putin doskonale wie, że cały świat patrzy teraz na to, co on powie. No i wydaje mi się, że są trzy warianty. Po pierwsze, może powiedzieć to, co mówi od kilku tygodni, że wygraliśmy, nasi dziadowie walczyli z nazizmem, my też walczymy, wszystko dobrze, to jeszcze chwilę potrwa i tak dalej. Także więcej tego samego. Drugi scenariusz to jest taki idealistyczny, który się czasami pojawia na Zachodzie, że skoro Putin wyznaczył datę 9 maja i ogłosi, że ograbił Ukrainę, 600 miliardów strat na Ukrainie, zwyciężyliśmy, możemy się teraz wycofać. Tylko, że wtedy to oznacza klęskę militarną, bo wojska ukraińskie po prostu wyprą Rosjan, wiedząc, że Rosjanie zaczną się wycofywać. No i trzecia opcja to jest jakiś rodzaj jeszcze większej eskalacji, ale nie bardzo Putin ma kim i czym to robić.
No, najmniej realny wydaje się być ten środkowy scenariusz, ten drugi idealistyczny, bo on rzeczywiście niewiele wskazuje, żeby tak było. Ale nawet patrząc na samo obchodzenie Dnia Zwycięstwa i na fakt tej defilady militarnej, wiemy, że w tym roku ona nie będzie z takim rozmachem. I przypominając sobie rok do roku, jak te defilady wyglądały, to przecież pojawiały się takie opinie ekspertów, że to, co widział świat 9 maja, no to właściwie jest sprzęt, który w podmoskiewskich magazynach wojskowych stoi. No i właściwie tyle, bo na Ukrainę nigdy nie byłby w stanie dojechać no właśnie ze względów technicznych.
No była taka historia, że Rosjanie pokazali swój najnowszy czołg, który się w czasie defilady po prostu zepsuł.
Tylko pokazuje taką wydmuszkę jakby Dnia Zwycięstwa i tego, co świat przez minione lata mógł obserwować pod kątem właśnie potencjału militarnego, który był na tych defiladach prezentowany.
No tak, Rosja, znaczy ten czynnik militarny w Rosji jest bardzo ważny. To jest jeszcze ważniejszy niż u nas i w innych krajach. Znaczy w Rosji panuje takie przekonanie, że no, armia rosyjska to jest coś ważnego, to jest jedyne miejsce, gdzie można zrobić dobrą karierę. To jest instytucja, która dała Związkowi Radzieckiemu i Rosji potęgę od czasów Piotra Wielkiego. To armia przepędziła Polaków z Kremla, to armia pokonała Napoleona i Hitlera. W związku z tym na armię nie wolno nic złego powiedzieć. I to jest święto takie trochę armii rosyjskiej. Natomiast w sytuacji, kiedy ta armia rosyjska nie odnosi większych sukcesów, co widzimy od 2,5 miesiąca na Ukrainie, no to stawia pod znakiem zapytania też ten mit. Więc na pewno ten mit będzie nawet na złość zachodnim obserwatorom dalej suflowany.
No tak, bo my jakby widzimy, czy mamy nieco inny ogląd na rosyjską armię, widząc to, co dzieje się na Ukrainie, natomiast społeczeństwo rosyjskie, mając ograniczony dostęp do informacji, no, będzie widziało to, co jest mu serwowane. Ale tak. A propos tych trzech scenariuszy, o których pan mówi, ponieważ no, w momencie, kiedy już wiedzieliśmy, że do 9 maja wojna na pewno się nie zakończy, no to właśnie spekulowano, co w takim razie może na 9 planować Putin. Mówiło się o paradzie w samym Mariupolu. Wiemy, że najpewniej do niej nie dojdzie ze względu na to, że przecież...
To byłaby groteska.
To swoją drogą, ale wiemy, że Mariupol właściwie w całości zdobyty jeszcze nie jest, bo Azowstal cały czas walczy. Tak. I zastanawiano się, co dalej? Czy będzie eskalacja, bo Putin wypowie na przykład wojnę Ukrainie tak oficjalnie, nie będzie już mowy wyłącznie tylko o, w sensie unikania tego słowa wojna, tylko że wojna oficjalnie rzeczywiście zostanie wypowiedziana. Mówiło się także o tym, że być może będzie oficjalna informacja o poborze wojskowym, no bo wiemy, że armia rosyjska odnotowuje ogromne straty. Myśli pan, że to jest rzeczywiście możliwe?
Myślę, że jest to możliwe, tak samo jak możliwe jest to, że Putin ogłosi uznanie republik separatystycznych za terytorium Rosji, i wtedy będzie bardzo trudno podczas negocjacji, czy podczas przyszłego, zakładamy, traktatu pokojowego, rozejmu, czy czegokolwiek, co formalnie ten konflikt zakończy, jeśli to się wydarzy. To bardzo utrudni sprawę, ponieważ wtedy to też jest bardzo ryzykowne dla Rosjan, bo jeśli przegrają i zostaną wyparci, stracą terytorium.
Ale też mówiło się o tym, że właśnie przez to, że wojna do 9 się nie zakończy, to najpewniej Putin będzie chciał odtrąbić, mówiąc kolokwialnie, jakiś połowiczny sukces, znaczy połowiczny w oczach świata, tak? Natomiast propaganda zrobi swoje. Czyli rzeczywiście za sukces w oczach Putina, ale też w tym przekazie propagandowym, rzeczywiście można uznać to, co do tej pory udało się Rosji na Ukrainie zrobić, czyli właśnie te wschodnie tereny, które są zajęte przez wojska rosyjskie, to może być taki połowiczny sukces?
Może być. Znaczy nawet bardziej te tereny południowe, ponieważ oczywiście nie udało się Rosjanom zająć całego wybrzeża ukraińskiego od Odessy aż do Mariupola, natomiast od Chersonia, czyli Cherson to jest ten obwód, który graniczy z Krymem, tak? I też sam Cherson został zajęty przez wojska rosyjskie już od ponad miesiąca i to południe aż do Donbasu, więc te tereny są rzeczywiście kontrolowane przez Rosjan, ten front południowy. Pomimo, że Ukraińcy tam odbijają miejscowości w okolicach Mikołajowa, to Rosjanie tam od miesiąca raczej są niezagrożeni. Zostali wyparci z północy, wycofali się na wschodzie też z racji braku zaplecza, posuwają się bardzo wolno całym wojskiem, ponieważ nie mają drugiej, trzeciej linii, drugiego, trzeciego rzutu. Więc zmienili sposób walki, więc duże zgrupowania wojsk trudniej Ukraińcom uderzyć. Natomiast na południu w zasadzie też wielu komentatorów zastanawia się, gdzie jest ta ukraińska armia, dlaczego ten Mariupol walczy sam. I przyznam szczerze, że nie wiem. Prezydent Zełenski powiedział, że na tą chwilę nie jest możliwe przyjście z pomocą obrońcom Azowstalu. Więc Putin będzie mógł zrobić sobie tą paradę w Mariupolu jako symbol zwycięstwa w zniszczonym mieście, tylko że to będzie będzie fatalnie odebrane przez cały świat. Breżniew rządził 20 lat, zakończył swoją karierę mniej więcej w okolicach Afganistanu i to już było gnicie Związku Radzieckiego. Putin też rządzi teraz 20 lat i żołnierzy rosyjskich już zginęło więcej niż Sowietów w Afganistanie. Także z perspektywy Zachodu Rosja po prostu tą wojnę przegrywa, nawet jeśli twierdzi co innego.
A ten trzeci scenariusz, o którym pan mówi, takiej eskalacji, która też może nastąpić, to znaczy gdyby rzeczywiście Putin dzisiaj oficjalnie wypowiedział wojnę Ukrainie, a do tego ogłosił mobilizację wojskową, tak żeby uzupełnić właśnie straty armii rosyjskiej, to na pewno nie jest dobra informacja dla świata, choć prezydent Ukrainy mówi, że tak naprawdę dla nich nic to nie zmienia, czy Putin ogłosi, czy też nie ogłosi oficjalnego rozpoczęcia wojny, bo dla nich wojna po prostu trwa.
To prawda. Znaczy, to by było niekorzystne dla poparcia Putina w Rosji, ogłoszenie nagle branki.
Czyli w ramach tej polityki wewnątrzrosyjskiej po prostu.
Wtedy do społeczeństwa by dotarło, że coś jest nie tak, że ta armia chyba nie do końca sobie radzi, że ta operacja specjalna to jest chyba jednak coś więcej. Widzimy taką rozpaczliwą retorykę rosyjskich elit, obrażanie innych krajów, grożenie innym krajom, zapowiedzi, że dotrzemy aż do granicy z Polską i tak dalej. Czyli im bardziej Im gorszej są sytuacji, tym bardziej absurdalne tezy głoszą i jest to rzeczywiście dla zachodnich dyplomatów, negocjatorów, dziennikarzy dosyć dziwne, bo jednak my jesteśmy nauczeni myślenia racjonalnego. Natomiast możliwe jest oczywiście ogłoszenie poboru, tylko że to zajmie też kilka miesięcy, a z kolei ogłoszenie wojny będzie oznaczało, że no, Rosja przyznaje się, że napadła na inny kraj, więc wszystkie możliwe reparacje, straty wojenne, wszystkim zostanie Rosja obciążona i wtedy już wszystkie kraje oficjalnie będą mogły dołączyć do sankcji Zachodu.
Jeszcze a propos tego przekazu, o którym pan mówi, Piotr Tołstoj, wiceprzewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej, właśnie w wywiadzie dla włoskiego dziennika La Repubblica powiedział, że rosyjska inwazja nie zakończy się, dopóki rosyjskie wojska nie dotrą do granicy z Polską. Jednocześnie w tym samym wywiadzie także powiedział, że wypowiedział się na temat Finlandii i Szwecji, które mają właśnie złożyć swój akces do NATO i powiedział o tym, że jeśli przyłączą się do sojuszu, będą miały na swoich granicach nasze rakiety nuklearne, czyli no, to jest nic innego jak grożenie kolejnym krajom.
No ja powiem tak, to po śmierci Żyrinowskiego Rosja potrzebowała takiego pajaca i widzimy, że się znalazł właśnie. Natomiast wypchnięcie Rosji z Bałtyku poprzez wstąpienie Finlandii i Szwecji do NATO, to jest katastrofa, to jest cofnięcie de facto Rosji do czasów Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Jeśli Rosja nie poradzi sobie na Ukrainie, jeśli nie zrobi jakiegoś głupiego manewru na Białorusi, bo to też jest możliwe wciąż, bo to jest łatwiejszy kąsek, i Szwecja i Finlandia wejdą do NATO i znajdą się pod parasolem też nuklearnym Stanów Zjednoczonych, no to jest całkowita klęska polityki Putina, ponieważ no to jest wypchnięcie Rosji z Bałtyku, czyli Rosja wtedy ma tylko ten kawałek dookoła Petersburga, nabrzeża i tyle. I żadne grożenie tutaj jakiegoś lokalnego rosyjskiego polityka tego nie zmieni. Także to ja bym to rozpatrywał no jako wyraz desperacji, biorąc też pod uwagę, że Rosjanie mają raczej dobre relacje z Włochami i chętnie wypowiadają się dla tamtych mediów, bo też uważają, że Rzym to jest stara cywilizacja, Moskwa to jest przecież nowy Rzym, zdaniem rosyjskiej doktryny, więc mówią takie rzeczy pod publiczkę, żeby przestraszyć odbiorców zachodnich, no bo no uczciwie mówiąc, no, przeciętny Włoch czy Francuz nie odczuwa tej wojny tak jak my w Polsce czy w Europie Wschodniej.
To prawda, a co dzisiaj powie Władimir Putin, to oczywiście dowiemy się w perspektywie najbliższych godzin, wsłuchujemy się w to, co się dzieje dziś w Rosji. Przypomnę, Dzień Zwycięstwa tam dziś jest obchodzony, więc będziemy także sprawdzać, co dokładnie, jaki przekaz dla Rosji i dla świata będzie miał Władimir Putin. A z komentarzem dzisiaj na naszej antenie dr Tomasz Pawłuszko, analityk bezpieczeństwa międzynarodowego i studiów strategicznych z Uniwersytetu Opolskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Poranny gość Radia Doksa.